piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Propozycja minister do spraw równości Katarzyny Kotuli z Lewicy zakłada m.in., że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia o zawarciu takiego związku. Projekt ustawy jest przedmiotem sporu w koalicji rządzącej. Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce się zgodzić na część rozwiązań. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL zaznaczył, że projekt pojawił się bez uzgodnień z koalicjantami. Ustawa, która pojawiła się na stronach Centrum Legislacji, nie jest ustawą rządową. To jest ustawa, którą zgłosiła pani minister Kotula i obwieściła niezgodnie z prawdą, że jest to ustawa rządowa. Ta ustawa pojawiła się bez uzgodnień koalicyjnych, podkreślił. Wcześniej ludowcy nie zgadzali się m.in. na wprowadzenie tzw. przysposobienia dzieci przez osoby będące w związku partnerskim. Jednak obecny projekt takiego zapisu nie zawiera. Polska 2050 ostatecznie zdecydowała, że poprze projekt ustawy o związkach partnerskich, tak jak Koalicja Obywatelska. A my pytamy, czy ustawa o związkach partnerskich ostatecznie poprą wszystkie partie koalicji rządowej, włącznie z Polskim Stronnictwem Ludowym, i jak zapisy ustawy oceniają żyjący w nieformalnych związkach. A naszymi pierwszymi gośćmi są panie Agnieszka Kłopotek, posłanka PSL Trzecia Droga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I z nami także pani Urszula Nawrocka, działaczka społeczna, członkini Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ta Rada Miejska Nowej Lewicy to jest Rada Miejska Nowej Lewicy, tak? To nic nie ma wspólnego z Radą Miasta Szczecin.
Nic nie ma wspólnego z Radą Miasta Szczecin.
Poza podobną nazwą. Zacznijmy od pani poseł Agnieszki Kłopotek. Proszę powiedzieć, czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie przedstawiało własny projekt ustawy o związkach partnerskich pod inną nazwą, czy też jednak uda się wypracować taki kompromis, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe poparło ten projekt, który do Rządowego Centrum Legislacji skierowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula?
Panie redaktorze, powiem tak, chyba najwyższy czas, żeby w końcu sprawy osób związków partnerskich zostały uregulowane, bo naprawdę obiecujemy to już Polkom i Polakom od wielu, wielu lat. Ja powiem, że generalnie będę się wypowiadała dzisiaj we własnym imieniu, dlatego że część mojego klubu ma nieco inne poglądy w tej kwestii, tak jak zresztą marszałek Piotr Zgorzelski twierdzi, według niego to nie jest projekt rządowy i nie były uzgadniane kwestie wprowadzenia tego projektu. Natomiast jeżeli projekt pojawia się na stronie rządowej, legislacyjnej, no wydaje mi się, że nie może się pojawić znikąd, więc jakieś wstępne uzgodnienia czy rozmowy na ten temat musiały być przeprowadzane. Być może nie z naszymi członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest przygotowywany projekt przez panią Urszulę Pasławską. To ma być prawdopodobnie ustawa o osobie bliskiej. Tak wiemy, tak rozmawialiśmy na ten temat. Ja nie znam jeszcze tego projektu, bo on chyba nie jest jeszcze w pełni gotowy. Ma też zawierać elementy, które zawiera ta zaproponowana ustawa przez panią ministrę Kotulę. Jakkolwiek, którykolwiek z tych projektów by nie był wprowadzany i nie został przegłosowany, to tak jak powiedziałam, uważam najwyższy czas, żeby sprawy związane ze związkami partnerskimi zostały uregulowane, dlatego że ci ludzie na to czekają bardzo, bardzo długo. I chcę jeszcze podkreślić, że często wydaje się ludziom, że związek partnerski to są związki homoseksualne, natomiast gro tych związków to są związki heteroseksualne, to są związki ludzi, którzy są po przejściach, po rozwodach, chcą zawierać nowe związki, wiązać się ze swoimi partnerami i w moim odczuciu, czysto ludzkim, absolutnie nie możemy im tego zabraniać i uważam, że powinni mieć prawo do tego, żeby zawrzeć taki związek w Urzędzie Stanu Cywilnego przed urzędnikiem bądź przed wójtem, bo czasami wójt zastępuje tego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. I mieć oczywiście prawo do tego, aby mieć tam wpływ na dziedziczenie, na ochronę zdrowia, czyli informacje o stanie zdrowia pacjenta, jeżeli partner na przykład jest w szpitalu i tylko najbliższej rodzinie lekarze chcą podać jakąś informację. Więc to są wszystko prawa tych ludzi, którzy są obok nas. Ja znam wiele osób, którzy żyją w takich związkach i nie widzę powodu, dla którego my cały czas próbujemy im te prawa odebrać.
Przypomnijmy, że ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich, bo tak się nazywa oficjalnie, wprowadza nowy rodzaj stanu cywilnego, o którym pani poseł częściowo wspomniała, i reguluje sprawy dotyczące wspólnoty majątkowej, będzie deklaratywna, dziedziczenia, podatków, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do pochówku, renty rodzinnej, zasiłku opiekuńczego i dostępu do informacji medycznej. Związek ma być zawierany przed urzędem stanu cywilnego, pary będą miały prawo do wspólnego nazwiska. No i w projekcie miało pojawić się także przysposobienie dzieci partnera lub partnerki, ale PSL tutaj zgłaszał mocne weto i pani minister Katarzyna Kotula wdrożyła więc plan B. To tak zwana mała piecza ustanawiająca opiekuna faktycznego, z którym dziecko mieszka i się wychowuje, który ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących edukacji albo zdrowia. Jak ten projekt przyjmuje pani Urszula Nawrocka i jak pani reaguje na te polaryzacje i różnice poglądów poszczególnych członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi właśnie o tę ustawę?
Przyznam, że wczoraj byłam w kawiarence politycznej i tam miałam pierwszy raz styczność, by zapoznać się jakby z większymi szczegółami tego pomysłu na projekt PSL-u. Zaskakuje mnie mieszanie dwóch tematów, czyli związków partnerskich razem z opieką nad osobą starszą. Dla mnie to są dwa różne tematy, które jakby no nijak się mają w jednym projekcie. Dodatkowo uważam, że jeżeli jesteśmy koalicją i dwie partie z tej samej koalicji składają dwa projekty z podobnym brzmieniem, nijak się to ma w ogóle do zachowania koalicji. Poza tym uważam również, że Katarzyna Kotula czekała praktycznie rok na rozmowę z PSL-em. Dawała możliwości, dawała miejsce na spotkania, czas i tak dalej. PSL nie do końca wykazywał chęć do wspólnej rozmowy. Wymyślili po prostu stworzenie nowego projektu. Jeżeli chodzi o przysposabianie sobie dzieci, no to rozumiemy. Bardzo duży krok wstecz robi Lewica i w tym momencie bardzo miękko podchodzimy do tematu. Rozumiemy, że nie będzie tutaj możliwości na adopcję, nie chcemy nikomu łamać kręgosłupa, ale jeżeli chodzi o sytuację patchworkowych rodzin, kiedy ktoś zostaje wdową, wdowcem bądź jest po rozwodzie, kiedy wiemy, jak wiele rodzin ma tutaj niewyjaśnione sytuacje bądź z reguły, tak, w większości ojca na przykład biologicznego nie interesuje dziecko, które zostało pod opieką matki, a nowy partner bądź partnerka chcą się angażować w to życie, łożą na to dziecko. Tutaj chodzi o tą małą właśnie pieczę i tą możliwość, by ten partner stał się tym opiekunem prawnym na tyle szybko, by ojciec biologiczny nie musiał, czy matka biologiczna nie musieli po prostu interweniować i ingerować w życie tego dziecka, jeżeli tego nie chcą oczywiście.
Nie sądzę, aby ten projekt znalazł większość w polskim Sejmie, powiedziała wspomniana przez panią poseł Agnieszkę Kłopotek Urszula Pasławska, także posłanka z PSL-u. No właśnie, pani poseł, to nie sądzę, to jest, pobrzmiewa w tym brak wiary czy woli w ten projekt Katarzyny Kotuli, żeby on został przyjęty. Proszę powiedzieć, do czego i w co grają władze Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi o właśnie ten projekt ustawy o związkach partnerskich? Czy tu chodzi o podebranie elektoratu Prawu i Sprawiedliwości? Czy tu chodzi może o przypodobanie się środowiskom prawicowym, konserwatywnym, w tym Kościołowi katolickiemu?
Panie redaktorze, no ja nie będę tutaj, że tak powiem, występowała w roli ambasadora moich kolegów klubowych i w jakiś sposób tłumaczyła ich postępowania, bo często też nie rozumiem takiego zachowania. To, co powiedziała pani posłanka Urszula Pasławska, że być może ten projekt nie zdobędzie większości, być może tak jest rzeczywiście, czy będzie, bo tak jak mieliśmy okazję zobaczyć przy projekcie ustawy o dekryminalizacji, zabrakło niespełna trzech
głosów. Aborcji, tak.
Tak, tak. Trzech głosów zabrakło, żeby ten projekt wszedł i no niestety można powiedzieć, nie udało się, tak, ale to też chyba do końca te głosy wcześniej nie zostały przeliczone i obawiam się, że w przypadku tego projektu w tej chwili. Część naszego klubu na pewno będzie przeciwna. Ja nie wiem, jaka to będzie część, bo trudno mi powiedzieć, jak zagłosują moi koledzy i koleżanki. My w takich kwestiach zawsze mamy dowolność i głosujemy zgodnie z własnym sumieniem. Nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli też dyscyplinę jakąś partyjną wprowadzoną i żeby nam ktoś nakazywał, czy mamy głosować tak, czy inaczej. Niemniej jednak, no, trochę jest to niepokojące i martwiące, że nie potrafimy jakby usiąść spokojnie i porozmawiać, przepracować tego tematu, tylko od razu robi się z tego niepotrzebnie burza medialna, bo korzystają na tym i nasi oponenci i w tej chwili opozycja rządowa, która oczywiście bardzo się cieszy i zaciera ręce. Ale chcę powiedzieć, że kiedy szliśmy do wyborów, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że jesteśmy jednak grupą czterech partii politycznych, w których jeszcze są jakieś dodatkowe podgrupy, które się znacznie różnią w wielu kwestiach. Jest oczywiście wiele tematów wspólnych, ale są takie, które nas różnią. I od początku było wiadomo, że świat, że tematy, nazwijmy to światopoglądowe, dotyczące aborcji, dekryminalizacji czy związków partnerskich, będą tematami, które nas różnią. I tego Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie ukrywało. Niewątpliwie jest w tej chwili taka sytuacja, że no po prostu musimy zacząć na ten temat rozmawiać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przez kolejnych kilka lat te osoby zostały pozbawione możliwości, no nazwijmy to, takiego funkcjonowania w poczuciu godności, że one też mają swoje prawa. A właśnie najgorsze jest to, że generalnie najbardziej cierpią na tym dzieci, które no, w pewien sposób nie są zabezpieczone, ponieważ ta osoba bliska, która nie ma tej małej pieczy przyznanej, no, nie może decydować o tym dziecku, gdyby cokolwiek stało się biologicznemu rodzicowi. Temat nie jest łatwy. Myślę, że trzeba się pochylić i nad jednym projektem, i nad tym drugim, o ile on już będzie przedstawiony, gotowy, bo na razie wiemy, że ten został złożony, jest już w tej legislacji, ma trafić teraz, czy trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Natomiast projekt posłanki Pasławskiej jeszcze de facto nie trafił pod te pracę i ja osobiście powiem, że nie znam szczegółów tego projektu, bo go po prostu nie widzieliśmy, że ja go nie widziałam, może inne osoby miały możliwość się z nim zapoznać. Tak samo z tym projektem pani ministry Kotuli muszę się bliżej zapoznać, bo to jest bardzo, bardzo obszerny projekt.
Bardzo obszerny projekt, który prowadzi i wymaga także zmiany ponad 200 ustaw, więc wielu to ustaw, pokazuje, tak. Jak to jest duże przedsięwzięcie. Ale nawiązując do pani słów, że pani do końca nie rozumie niektórych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeżeli chodzi właśnie o zgodę na te przepisy, które zaproponowała pani minister Katarzyna Kotula. Mam tutaj badanie, które znane pewnie jest obu paniom, które goszczą na antenie Radia Szczecin. To jest czerwiec 2024 roku. To był sondaż dla Rzeczypospolitej, czy Polacy chcą przepisów regulujących kwestie związków partnerskich. I to badanie pokazało, że aż 63% respondentów powiedziało, że tak. Gdybyśmy to dokładnie rozbili na szczegółowe liczby, to by było 36,7% ankietowanych jest wyraźnie sobie tego życzy, raczej tak, prawie 26%. Natomiast przeciwnych jest 17,2% i raczej nie 7,1%. Jeszcze co ciekawe, że jeżeli chodzi o głosujących na trzecią drogę, to aż 84% głosujących na to ugrupowanie w wyborach 15 października jest za tym, żeby taka ustawa o związkach partnerskich weszła w życie. Przechodzimy do pani Urszuli Nawrockiej z Nowej Lewicy. Skoro są takie badania, to pytanie, czemu Polskie Stronnictwo Ludowe nie posłucha tego Vox Populi?
Nie mamy zielonego pojęcia, skąd się to bierze, a tak naprawdę wiemy. No, jest to sytuacja dość trudna. Koalicja, w której jesteśmy, nie jest łatwą koalicją i o tym wiedzą wszyscy. Chcemy tylko po prostu spróbować porozmawiać w tej koalicji z PSL-em. Katarzyna Kotula naprawdę próbuje to wyjaśnić i próbuje o tym rozmawiać. Przypominamy również, że na Węgrzech normalnie to funkcjonuje i mimo tak konserwatywnego państwa Orban nie zniósł tej ustawy u nich. Więc dlaczego u nas nie może to zacząć funkcjonować? Zostaliśmy jednym z 5 krajów, które nadal nie ma uregulowanej tej sytuacji i tak jak wspomniałam wcześniej, czy też pani posłanka, jest to sytuacja daleko wiążąca. Chodzi też tutaj właśnie o dzieci, o sytuacje wypadkowe, o sytuacje dotyczące śmierci, co dalej z tymi dziećmi, które żyją w tych związkach, co dalej z tymi osobami, które zostają po śmierci w takim związku. I dlatego bardzo ubolewamy nad tym, że PSL zamiast chcieć z nami rozmawiać, woli wybrać drogę i opcję własnego projektu. My jako Lewica nie złożyliśmy tego dokumentu. My złożyliśmy to jako projekt rządowy. To jest ta różnica. Nie robimy tego dla elektoratu, robimy to dla ludzi i robimy to, co obiecaliśmy i na pewno się nie poddamy. Mamy nadzieję, że tak już jest to wszystko jakby opisane przez Katarzynę Kotulę, że tym razem PSL skłoni się w większości ku nam i będzie to wspólnie koalicyjnie podjęta decyzja i nie będzie potrzeby drugiego projektu. Po prostu zapraszamy dalej do rozmów.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie, po to, żeby nie było takich historii jak ta przedstawiona przez Krzysztofa Zwierzchlejskiego w audycji Bez Tabu na antenie Polskiego Radia. W tej audycji właśnie Krzysztof Zwierzchlejski podzielił się swoją dramatyczną historię. Opowiada tak: mój partner zmarł w szpitalu w Bari. Nie wiemy z jakiego powodu, czekamy na wyniki sekcji zwłoki, zakończenie śledztwa prokuratorskiego. W szpitalu okazało się, że wątroba mojego partnera nie działa. Była mowa o transplantacji, ale w ciągu kilku godzin nastąpiła zapaść. Obecny stan prawny uniemożliwił Krzysztofowi Zwierzchlejskiemu jakiekolwiek działania w celu oddania czci partnerowi, narażając go na następne traumatyczne przeżycia. Kontaktowałem się z ambasadą i konsulatem, ale nie udzielili mi żadnej pomocy. Przede mną mapa Europy i jeżeli chodzi o Unię Europejską, to równość małżeństw dla par osób tej samej płci w Europie wprowadziły Andora, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania. Związki partnerskie dla par osób tej samej płci w Europie wprowadziły Chorwacja, Czarnogóra, Cypr, Czechy, Łotwa, Węgry, Włochy. Jest kilka państw, gdzie takich rozwiązań nie ma. I wracamy do pani Agnieszki Kłopotek, posłanki Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gdyby pani miała w kilku słowach powiedzieć, dlaczego związki partnerskie są ważne, gdyby pani miała tymi słowami przekonać swoich sceptycznych posłów z PSL-u?
No, panie redaktorze, z jednego podstawowego powodu przede wszystkim. Te osoby, które żyją w tych związkach, to są tacy sami ludzie jak my. Tylko oni po prostu żyją trochę inaczej i mają do tego takie samo prawo. Przez 8 lat PiS odbierał tym ludziom w dużym stopniu człowieczeństwo, tożsamość, próbował odczłowieczyć, nawet mówiąc o LGBT, że to jest ideologia, a nie ludzie. Tak jak podkreśliłam, większość zdecydowana związków partnerskich to są związki heteroseksualne, więc tym bardziej nie rozumiem w pewnym sensie takiego stanowiska dużego oporu w przyjęciu tej ustawy. Te osoby mają po prostu takie same prawa do tego, żeby być szczęśliwymi, żeby żyć w związkach, żeby czuć bezpieczeństwo w pewnym sensie, że jak jednej osobie coś się stanie, ta druga może będzie zaopiekowana, będzie miała prawo do decydowania, nie wiem, gdzie pochowa tego swojego partnera, że się zaopiekuje dzieckiem, jeżeli cokolwiek się stanie. No to są, dla mnie to są rzeczy tak zupełnie oczywiste i naturalne, że ja nawet czuję się skrępowana mówiąc o tym po prostu, dlatego że mówię, te osoby mają takie same prawo do szczęścia, jak ja, żyjąc w związku ze swoim mężem, też mamy ślub cywilny, bo jesteśmy po przejściach, ale mamy ten ślub cywilny. Natomiast są ludzie, którym się po prostu tego odbiera i ja się na to nie godzę.
I na zakończenie pani Urszula Nawrocka jeszcze. Polityka.pl pisze tak na temat właśnie tego, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o związkach partnerskich. Do przyjęcia związków partnerskich wciąż daleko. Określenia, które pojawiły się w mediach jak nagły zwrot czy przełom, mówią wiele przede wszystkim o potrzebie zmiany niż o tym, że właśnie wydarzyło się coś wielkiego. Czy pani zdaniem zaczyna się dziać coś wielkiego? Czy tutaj będzie droga jak po grudzie, przez mękę, bo najpierw właśnie pokonanie sceptycyzmu części działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, potem na razie jeszcze prezydent Andrzej Duda, no, z nadzieją oczywiście na zmianę w Pałacu Prezydenckim, ale to trudno wyrokować, co będzie.
Powiem tak, każdy mur, kiedy się go wali, potrzebuje czasu. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że nie jest to forma buntu, nie jest to forma mody, jest to po prostu potrzeba. Jest to potrzeba i my chcemy dać tą możliwość realizowania tej potrzeby. Każdy z nas jest wolny i tak naprawdę każdy ma własną wolę i dlatego nikogo nie namawiamy, bo przecież nikt nie musi z tego korzystać, kto z tego nie chce skorzystać. Dalej związki małżeńskie będą normalnie funkcjonowały. My niczego nie zabieramy. My chcemy dodać nową możliwość, bo widzimy taką potrzebę w społeczeństwie. Mamy nadzieję, że ten cały sceptycyzm odejdzie do lamusa i po prostu zacznie się tolerancja i zacznie się równe traktowanie ludzi.
Pani Urszula Nawrocka, działaczka społeczna, członkini Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Szczecinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I była z nami także pani Agnieszka Kłopotek, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Kłaniamy się, a w naszym studiu gościni Monika Pacywka-Tichiów, Fundacja Lambda Polska. Dobry wieczór, Moniko.
Dobry wieczór.
Powiedz, Moniko, czy te informacje z piątku, że właśnie na rządowych stronach Centrum Legislacji jest ta ustawa, projekt o związkach partnerskich, to dla ciebie jest jakiś przełom, ważny krok, czy to za duże słowa, bo jeszcze dużo, dużo przed nami?
Zwłaszcza patrząc po tych reakcjach osób z PSL na pojawienie się tego projektu w RCL-u, widzę, że nie jesteśmy bliżej niż dalej. Jeszcze tutaj jest bardzo dużo do przejścia i to przejścia takiego stricte politycznego, bo społeczeństwo w Polsce tą drogę w kierunku akceptacji, w kierunku empatii, w kierunku nieoceniania tego, co się różni, tych ludzi, którzy są nieco odmienni. Ono już tą drogę przeszło. Tutaj poprzednie dwie kadencje wbrew pozorom pomogły, ponieważ temat został wyciągnięty na pierwszą linię frontu politycznej walki, więc też wszyscy musieli się z nim zapoznać i społeczeństwo jest po stronie miłości i jest po stronie rodzin i jest po stronie dzieci, które się wychowują w rodzinach tworzonych przez kochające się osoby, jak to też zresztą widać w sondażach, które pan redaktor przed chwilą zacytował. A politycy albo nie wiem, czy udają, że się wczoraj urodzili, czy próbują jak najwięcej ugrać dla siebie przy tej okazji. Twierdzą, że oni tutaj mają jeszcze coś do powiedzenia, że tu jeszcze jakieś ich sumienia, jakieś ich poglądy, jakieś ich, nie wiem, opinie. A nie mówimy o kwestiach ustrojowych, nie mówimy o kwestiach, nie wiem, jak rozdysponować budżet, nie mówimy o polityce zagranicznej. Mówimy o życiu ludzkim, o rodzinach, które istnieją, o naszych rodzinach, o naszych partnerach, partnerkach, o naszych dzieciach. I nasze losy to naprawdę nie jest deal polityczny. To nie jest coś, na czym ktokolwiek powinien zbijać kapitał i czy też podnosić sobie, nie wiem, swoje ego i poczucie lepszości. Jesteśmy obywatelami, obywatelkami, mamy prawa być traktowani na równi, jak mówi zresztą 32 artykuł Konstytucji. I jest bardzo uwłaczające to, co słyszę ze strony pana Sawickiego, pana Kosiniaka-Kamysza i niektórych innych polityków, którzy mieli na szyldzie demokracji, kiedy startowali w wyborach, A teraz mają na szyldzie dyskryminację i mają na szyldzie poczucie, że oni muszą pokazać, kto tu rządzi, kto jest ważniejszy i że ja jestem gorsza, że moja rodzina jest gorsza, że moja miłość jest gorsza i moje dziecko jest również gorsze.
Przypomnijmy, z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku wynika, że w Polsce spada liczba małżeństw, ale rośnie liczba związków nieformalnych. W 2011 było ich 316 tysięcy, a w 2021 552 tysiące. Rośnie też liczba małżeństw bez dzieci. W ciągu dekady liczba małżeństw z dziećmi zmniejszyła się o 41%. Statystyki pokazują więc wyraźnie, że coraz więcej rodzin w Polsce to osoby pozostające w związkach nieformalnych. No i wydaje się oczywistością, że prawda, ci ludzie powinni żyć tak jak wszyscy. A nie masz takiego poczucia, że PSL-owi nie chodzi o wszystkie związki nieformalne, tylko szczególnie o te homoseksualne?
No oczywiście, że chodzi o nasze związki jednopłciowe, lesbijskie, gejowskie. Bo przecież nie o te hetero.
Mimo, że nie chcecie ich zawierać w żadnym kościele, prawda? Tylko przed urzędnikiem stanu cywilnego.
Dokładnie, no jesteśmy obywatelami Polski, tak? Więc mamy prawo do realizacji naszych obywatelskich praw. Jeżeli ktoś chce zawrzeć jednopłciowy związek w kościele, to są takie kościoły w Polsce, które to szanują i takie śluby celebrują. Ale ja mówię jako też osoba niewierząca, tylko i wyłącznie o kwestiach prawnych, cywilnych, państwowych, czyli relacji obywatel-państwo.
Gorzki żart zamieścił Andrzej Rysuje. Pod tym pseudonimem ukrywa się ten rysownik, andrzejrysuje.pl. Donald Tusk siedzi za biurkiem, przychodzi do niego urzędnik, mówi: panie premierze, projekt. A premier mówi: wrzuć do odpowiedniego pudełka. I na jednym pudełku jest napisane: to zawetuje Duda, na to nie zgodzi się Lewica, na to Hołownia, a na to nie zgodzi się Kosiniak-Kamysz. Smutne to, ale coś jest na rzeczy, prawda?
Niestety nie byłoby to poruszające, gdyby to nie było trafne. Mamy taki niedasizm, który wynika, nie wiem, z chyba, nie wiem, czy strachu przed stabilnością tej koalicji, utrzymaniem swoich stanowisk, czy z, nie wiem, z czego jeszcze. Po prostu no nie poznaję pana premiera, bo w kampanii, w rozmowach bezpośrednich był taki otwarty i taki chętny, żeby wspierać także osoby LGBT i teraz nagle no udaje, że go nie ma, nie wiem.
No i przypomnijmy, że te wybory wygrały młode wyborczyni, wyborczynie, młodzi wyborcy. Przecież to 75% frekwencji. To właśnie młodzi ludzie, ci najmłodsi wyborcy w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat zrobili ten wynik i to stanie w nocy. I właśnie głosowali między innymi za zmianą obyczajową. A tutaj tymczasem ta zmiana idzie jak po grudzie.
To jest coś, czego mam wrażenie, mimo ciągłego powtarzania tej konserwatywnej stronie rządu i koalicji, naprawdę nie wszyscy zrozumieli, nie odrobili tej lekcji. PiS strasznie nas wkurzył. I dlatego poszły te osoby, które nigdy wcześniej nie głosowały, bo mówiły, że jeden głos nie ma znaczenia, że co, że to, że tamto. One poszły do wyborów i dlatego ten wynik był taki, jaki był. A nie taki, jak jeszcze miesiąc przed wyborami pokazywały słupki. Co więcej, organizacje pozarządowe, prawno-człowiecze, te, które się zajmowały ofiarami rządów PiS-u, czyli kobietami nie mającymi dostępu do usług zdrowia reprodukcyjnego, osobami LGBT, które są narażone były na, i dalej są, na przemoc, na dyskryminację. My, wszystkie NGOsy, każdy na swoją skalę namawialiśmy współobywateli, współobywatelki, idźcie, głosujcie. I nie mówiliśmy na kogo, nie wskazywaliśmy żadnej partii, tylko mówiliśmy: słuchajcie, my tu mamy queerowe dzieciaki, które mają myśli samobójcze, pomóżcie zmienić tą władzę, żeby one przeżyły. My tu mamy kobiety w ciążach patologicznych, którym trzeba pomóc medycznie, a tam lekarze czekają, aż tętno zaniknie płodu, tak? Głosujcie, żeby tragedia Izy z przyczyny się nie powtórzyła. I ogromna kampania profrekwencyjna zrobiona przez wszystkie NGOsy, jakie były, od WOŚP-u po koła gospodyń wiejskich, ona spowodowała to pospolite ruszenie do urn, bo ludzie nie ufają politykom. Jak politycy mówią, chodźcie i głosujcie, to wiadomo, że oni to robią we własnym interesie, ale jeżeli społecznicy, jeżeli osoby cieszące się zaufaniem społecznym, aktywiści, aktywistki mówią, idźcie i głosujcie, to obywatele są skłonni uwierzyć i to się właśnie wydarzyło. A nagle po 15 października, już dwa dni później pan Kosiniak-Kamysz mówił, że tutaj żadnej aborcji i w ogóle. Więc niczego nie zrozumiał. Niczego nie zrozumiał. Nie zrozumiał, dlaczego PiS upadł, rządy PiSu, mimo że mieli cały budżet państwa, żeby umacniać swoją władzę, mimo że mieli wszystkie ambony w kraju, żeby umacniać swoją władzę, mimo że mieli TVP docierające tam, gdzie nie docierają inne telewizje. A mimo to stracili władzę. Właśnie dlatego, że nie szanowali ludzi, właśnie dlatego, że czuli się od nich lepsi i właśnie dlatego, że im się wydawało, że mogą decydować o naszych prywatnych też życiach. I bez odrobienia tej lekcji, no to ja też nie wróżę jakiejś przyszłości wielkiej. No tym wszystkim politykom, którzy tego nie rozumieją, pycha kroczy przed upadkiem.
Zastanawiające jest właśnie, w co gra PSL. Przytoczę komentarz jeszcze raz z polityki.pl. Po 10 miesiącach rządowi Donalda Tuska brakuje takich postępów, które byłyby kluczowe dla utrzymania poparcia młodych kobiet i osób LGBT+. To ich zaangażowanie rok temu doprowadziło do obalenia PiS. Takie wnioski płyną m.in. z nowych badań Sławomira Sierakowskiego i profesora Przemysława Sadury, ale znaliśmy te wnioski już oczywiście wcześniej. Czy ty starasz się domyślać, o co PSL gra? Czy chce podebrać elektorat taki najbardziej skrajny, prawicowy PiS-owi? Wiadomo, że w sondażach nie idzie najlepiej, bo tam razem Trzecia Droga ma około 10% w sondażach.
A sam PSL bez Hołowni ma 1,5%. Więc ja nie wiem, to stroszenie piórek i to stawianie tego kogucie czuba, po co ono jest? Po co jest to pokazywanie, to ja będę decydował o was, a nie odwrotnie? Bo no, mając nawet minimum jakiegoś takiego pragmatyzmu, wystarczy popatrzeć na wyniki badań tych już chwilę temu, które zacytowałeś, tak? Czyli elektorat Trzeciej Drogi również jest za związkami partnerskimi z przysposobieniem wewnętrznym. Więc po co posłanka Pasławska pisze swój projekt? I to, przepraszam, pisze to sama sobie, bez udziału strony społecznej, bez udziału grupy docelowej, której ta sprawa dotyczy. Jak to usłyszałam, to po prostu poczułam, jakby mi ktoś w oczy napluł, że o mnie, o moim życiu, o sprawach grupy społecznej, która przecież nie dość, że to są 2 miliony osób, ale też mają silną społeczną reprezentację w postaci licznych organizacji. Ktoś sobie pisze ustawę, prawda? Bez nas. O nas, bez nas. To nie wiem, może my, organizacje LGBT, sobie usiądziemy i napiszemy ustawę o tym, kto i na jakiej zasadzie może w Polsce uprawiać kartofle, nie rozmawiając z ani jednym hodowcą kartofli. No, przepraszam, ale nie tak się robi demokrację. Demokracja to znaczy równość i godność ta sama dla każdego człowieka, a nie, że komuś się udało wejść na stanowisko i on będzie decydował o życiu tego, który jest poniżej tego stanowiska, według swojego sumienia, religii, wiary, nie wiem czego. Nie potrafię tego zrozumieć ani politycznie, ani psychologicznie, co tam się wydarza w tym PSL-u.
Przede mną fragment artykułu, czy też takiej publikacji z Ordo Iuris, to trzeba powiedzieć, jest skrajnie prawicowa instytucja. I oni piszą tak, a propos powodów, dla których nie wolno wprowadzać w Polsce związków partnerskich. Instytucja związku partnerskiego jest nie do pogodzenia z konstytucją RP. Celem artykułu 18 ustawy zasadniczej było, według Zgromadzenia Narodowego, niedopuszczenie do wprowadzenia takiej instytucji. Przypomnijmy, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. A inny argument jeszcze Ordo Iuris. Różne traktowanie różnych typów związków jest zgodne z zasadą równego traktowania i niedyskryminacji. Wbrew twierdzeniu zwolenników instytucjonalizacji związków jednopłciowych, jej brak nie jest sprzeczny z zakazującym dyskryminacji artykułem 32 ustęp 2 Konstytucji. Po pierwsze, osoby podejmujące aktywność płciową w związkach homoseksualnych na takich samych zasadach jak wszyscy mogą wstąpić w związek małżeński z osobą płci przeciwnej. Co ty na takie?
To nie wiem, no może pan Kwaśniewski z Ordo Iuris może by wstąpił w takim razie w związek małżeński z, no nie wiem, z posłem Józefa Ciukiem na przykład, jeżeli to by miało być realizacją jego praw, no to bardzo, jak bardzo trzeba być zaślepionym nienawiścią, żeby takie wybździny intelektualne z siebie wypuszczać i mówić komuś, że okej, nie wiem, ty jesteś, załóżmy, urodziłeś się czarnoskóry, ale przecież nikt ci nie broni kupić sobie puder i się upudrować i udawać, że jesteś biały. No po prostu. To jest tego, na tym poziomie argumentacja.
A ta argumentacja, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i to podlegać ma ochronie ze strony państwa.
Artykuł 18 nie mówi, małżeństwo jest tylko i wyłącznie związkiem kobiety i mężczyzny.
Tylko małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzn.
I nie mówi, że tylko związki kobiet i mężczyzn mają być chronione. Ten artykuł nie mówi o tym, że nie mogą być inne związki. Tylko, że małżeństwo kobiety i mężczyzn jest chronione, ale to, że coś jest chronione, załóżmy, nie wiem, żurawie na przykład są chronionym gatunkiem, to nie znaczy jeszcze, że żubry nie mogą być chronionym gatunkiem. I nie jest nigdzie w Konstytucji napisane, że tylko i wyłącznie. To nie jest definicja małżeństwa. Nie jest napisane, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tylko małżeństwo podlega ochronie. Ale możemy chronić także związki kobiety z kobietą albo mężczyzny z mężczyzną. I też nie ja, ale profesorzy konstytucjonaliści również się na ten temat wypowiadali. Nie? No i tak naprawdę to zauważam, że prawnicy interpretują ten artykuł 18 w zależności od swojego światopoglądu religijnego, a nie tego, co z niego wynika. To nie jest klasówka zresztą, co poeta miał na myśli. Tylko musimy na to patrzeć jako na zapis, który ma nam wskazywać drogę, a nie działać przeciwko obywatelom. Ja jako obywatelka nie mogę zformalizować mojego związku z moją partnerką i dziecko, które się wychowuje w naszej rodzinie, nie jest chronione przez prawo. I to jest nierówne traktowanie. To jest niezgodne z bardzo prosto napisanym artykułem 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Nie. Ja nie jestem równa. I geje i lesbijki w Polsce nie są wobec prawa równi i trzeba to zmienić. I koniec.
No,
mamy
Moniko,
dosyć tłumaczenia tego, bo robimy to ćwierć wieku.
No właśnie, pierwszy projekt Marii Szyszkowskiej, profesor, został przygotowany w 2003 roku.
Tak. Był i w 2004 roku w prezencie dla świętego Jana Pawła II został on zdjęty. I to było dosłownie w ten sposób sformułowane. Zróbmy coś rzeczywiście, żeby uczcić wielkiego Polaka po jego śmierci. I Senat wycofał ten projekt. A projekt powstał kilka lat po tym, jak zaistniał w przestrzeni publicznej szeroko ruch na rzecz praw osób LGBT+. I dla nikogo już nie, naprawdę w roku 2024 nikt nie może udawać, że jest zaskoczony istnieniem par jednopłciowych i rodzin, które one tworzą z dziećmi, które wychowują.
I na zakończenie, czy ty, Moniko, widzisz jakieś światełko w tunelu? Nie wiem, że premier Donald Tusk tupnie nogą w tej sprawie, że coś się zmieni, będzie jakieś przesilenie, bo Polskie Stronnictwo Ludowe, przynajmniej część działaczy, bo widzę, że od tego, no, może nie mocno, ale dystansuje się na pewno nasza gościni posłanka Agnieszka Kłopotek. Przygotowują jakiś własny projekt, a tu jest przecież projekt Rządowego Centrum Legislacji, czyli jednak chyba rządowy. Jak ty widzisz tutaj rozwój wydarzeń?
Nie chciałabym, żeby to, co powiem, było po prostu takim wishful thinking, nie? Mam nadzieję, że niektóre osoby w rządzie, i mówię do pana, panie wicepremierze, pójdą po rozum do głowy. Bo ja nie liczę na to, że tam w sercu coś jeszcze jest, do czego by można się było, że tak powiem, udać, ale po rozum do głowy. Ta lista państw, gdzie jest równość małżeńska, uzupełniona jeszcze taką króciutką listą już, gdzie te związki partnerskie jako przejściowy byt nadal funkcjonują, pokazuje, że nie da się zmienić kierunku historii. Nie da się zatrzymać emancypacji, tak? Tak jak osoby czarnoskóre przestały być niewolnikami, w XIX wieku. Tak jak kobiety zostały wyborczyniami 100 lat temu, to geje, lesbijki zostaną w końcu uznani za to, kim są, czyli ludźmi takimi samymi jak wszyscy inni. I to jest pytanie do pana Kosiniaka-Kamysza. Po jakiej stronie historii pan się chce zapisać? Czy w tej samej być półce, gdzie ci, którzy głosowali za utrzymaniem niewolnictwa, gdzie ci, którzy głosowali przeciwko prawom wyborczym kobiet? Czy chce pan być zapisany w historii jako ten, który walczył o nierówność obywateli? Czy też chce pan być po tej stronie historii, która w końcu wszędzie i tak zwycięża? Czy pan jest europejskim politykiem, czy jest putinowskim politykiem? Bo nienawiść do osób LGBT to jest sztandar reżimów, takich jak właśnie w Moskwie, takich jak właśnie w Gruzji na przykład ostatnio też zostały wprowadzone ustawy anty-LGBT i tak dalej. Gdzie pan chce przynależeć? Do Europy czy do Rosji?
I na zakończenie jeszcze cytat z Przemysława Staronia. Brak związków partnerskich godzi w moje i nasze fundamentalne prawa człowieka. W 2012 roku, kiedy upadła próba wprowadzenia związków partnerskich w Polsce, kolejna zresztą, nie byłem tym bardzo zdziwiony. Wtedy jednak odkryłem to, co jest w głowach wielu osób i zrozumiałem, że wprowadzenie tych przepisów nie nastąpi od razu. Bardzo ważna jest również wspólna zmiana świadomości. Mam nadzieję, że ta audycja przyczynia się także do tej zmiany świadomości i miejmy nadzieję, że zmieni się świadomość wielu członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Monika Pacywka-Tichy, Fundacja Lambda Polska.
Dziękuję bardzo.
A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, czemu Polskie Stronnictwo Ludowe tak obstaje przy swoim, przynajmniej jeżeli chodzi o władzę, bo co do poszczególnych działaczy to różnie, jedni bardziej liberalnie, inni mniej liberalnie podchodzą do tej ustawy o związkach partnerskich, ale czemu ci, którzy rządzą Polskim Stronnictwem Ludowym, nie chcą tych związków partnerskich zatwierdzić, przyjąć?
No, dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest bardziej konserwatywne w swoim światopoglądzie, w swoim programie i też ma takich wyborców. W związku z tym, no, dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe miałoby być nagle progresywne? No, to jest akurat partia, która od wielu lat prezentuje stanowisko, wydaje się spójne. W tym względzie. No i tutaj, no oczywiście w tej chwili jest to stronnictwo w koalicji, no powiedziałbym centrolewicowej, tak? I to jest właśnie ta trudność, że w sprawach światopoglądowych to jest nie tylko ta sprawa, ale też sprawy aborcyjne. No, PSL ma zdecydowanie inne stanowisko niż koalicja, bliższe raczej stanowisku partii prawicowych w Polsce, bo jest partią właśnie taką, można powiedzieć, chadecką, no tak jak się kiedyś rozumiało chadecy, bo dzisiaj te chadecy są trochę bardziej na lewo. No więc tutaj nie ma nic w tym nadzwyczajnego, prawda? No to jest rząd dzisiaj koalicyjny i ta koalicja, te partie koalicyjne składały różne zobowiązania wyborcom. No a żeby to się, te zobowiązania się zrealizowały, przynajmniej te światopoglądowe, no to musiałaby być w tej koalicji zgoda, to znaczy, no nie tyle zgoda, co poparcie po prostu wszystkich tych partii dla tych właśnie zobowiązań, bo zgoda, rozumiem, że jest, bo jest wspólny rząd. Natomiast no, te partie mają różne poglądy na przykład na kwestie światopoglądowe, ale nie tylko, bo też na część kwestii ekonomicznych i to jest jedna z takich kwestii, to są bardzo kwestie trudne i to od początku było wiadomo, że ta koalicja będzie miała małe szanse na spełnienie obietnic światopoglądowych.
Panie profesorze,
po prostu w tym Sejmie nie ma większości.
Ale dlaczego PSL jako składowa trzeciej drogi nie bierze pod uwagę tego badania z 14 czerwca 2024 roku? To był sondaż dla Rzeczpospolitej. IBRIS zrobił ten sondaż. Zapytał IBRIS, czy potrzebna jest w Polsce ustawa o związkach partnerskich. Aż 62% respondentów odpowiedziało, że tak. Mało tego, tam ponad 80%, 85%. wyborców trzeciej drogi też opowiedziało się za tym, że te związki partnerskie są potrzebne, więc no, wydaje się, że Vox Populi, a tutaj tymczasem no, nie bardzo.
No, ale Vox Populi no, to nie jest tak, że się opowiedziało 80-100%, rzeczywiście to większość, tylko że no, pytanie też było sformułowane ogólnie dosyć, dlatego że związki partnerskie, ale co to do końca znaczy? No tu mamy już projekt ustawy, no to wiemy, co to znaczy w tym projekcie ustawy, prawda? I do tego możemy się odnieść.
Czyli przydałoby się kolejne badanie.
No to, jak to mamy na konkret. Pewno nie jedno, na pewno wiele takich badań. Oczywiście akceptacja dla związków partnerskich w Polsce rośnie, tak, ale też nie dla wszystkich form, nie dla wszystkich obszarów, prawda? No tutaj to zostało sprecyzowane, uszczegółowione, do tego można się jakoś odnosić, ale też no to tam nie wiem, jak tam wyborcy PSL w tym badaniu akurat.
No właśnie to tak razem ich do jednego worka wrzucono.
Tak, razem to też nie da się wyciągnąć tego PSL, tej PSL-owej części z tego jednego worka. Więc no jakieś tam powody właśnie polityczne za tym Polskim Stronnictwem Ludowym stoją i za takim właśnie sposobem, za takim myśleniem. Oczywiście te sprawy światopoglądowe, one, jak mówię, się cały czas zmieniają i to w badaniach widać. Rośnie akceptacja dla związków partnerskich, rośnie akceptacja dla czy dla liberalizacji prawa aborcyjnego. Zdecydowanie to wszystko, te wskaźniki rosną przez lata, no ale właśnie też, to już w ogóle mówię, jakby to były takie związki partnerskie, no powiedziałbym tak jak PSL zresztą mówi, notarialne, to dlatego akceptacja jest już dosyć jeszcze wyższa w ogóle, prawda? To znaczy, że ktoś tam zachowuje te najważniejsze prawa wzajemne, na przykład do dziedziczenia, do dowiadywania się o sprawach zdrowotnych tego partnera i tak dalej. To nie budzi takich kontrowersji. No ale tutaj już mamy projekt idący trochę dalej niż ten sondaż, to znaczy no, wspólne nazwiska, co z majątkiem i jeszcze inne propozycje tego projektu, prawda, które no, prawdopodobnie też nie są takie do przełknięcia na pierwszą.
Ale Lewica postawiła krok do tyłu, panie profesorze, no bo wycofała się z tego przysposobienia dzieci, prawda? I to jest taki sygnał dla PSL-u, że zobaczcie, ustąpiliśmy, to wycofaliśmy.
No, ale to Lewica tak powiedziała, że to był krok do tyłu, panie redaktorze.
PSL nie.
Do tyłu, bo jakby to pytanie, jakie były pierwotne propozycje. Rzeczywiście to, jeżeli coś negocjujemy, to może to i był krok do tyłu. Natomiast akceptacja dla posiadania dzieci przez pary homoseksualne w Polsce jest na bardzo niskim poziomie z kolei, więc jakby to też jest trochę związane z tymi sondażami, prawda, że tutaj też Lewica to powiedziała jako taką, no jako właśnie tu budowę tej tożsamości lewicowej, i to ma w programie, ale wiedząc o tym, że to już w ogóle nie przejdzie, bo te związki partnerskie w jakiejś tam jeszcze formie, no może, ale już dzieci to absolutnie, to jest nieakceptowalne przez Polaków, przez wyborców tutaj też badania.
Pamiętamy, panie profesorze, 15 października prawie 75% frekwencji i to tę frekwencję zrobili, tak można powiedzieć, ludzie młodzi, w tym osoby LGBT+, to wynika z wielu badań, ale głównie ludzie młodzi. I teraz pytanie, czy rząd Donalda Tuska utrzyma to poparcie? No wiemy, że już ono opada, ale czy będzie to wzmożenie znowu przed wyborami prezydenckimi, żeby znowu młodzi ludzie szli głosować tak, jak chce koalicja 15 października? No jakie będą losy pana zdaniem tego projektu ustawy o związkach partnerskich, gdy PSL przygotowuje swój alternatywny projekt?
No ja myślę, że akurat to znaczy, jeżeli chodzi o pierwszą część, to wzmożenie, no ono widać, że dzisiaj opadło, dlatego że nie można tak długo liczyć właśnie i tak właśnie emocjonować społeczeństwo, że ono będzie takie rozemocjonowane przez tyle miesięcy. Teraz wydaje się, że to wzmożenie będzie budowane innymi metodami, na przykład tematem migracji bardziej, dlatego też, że na tym polu światopoglądowym, no rząd nie ma tutaj jakichś sukcesów. Czyli mówię tu przede wszystkim o zmianie prawa aborcyjnego, która została, no nie została uchwalona, no tak można powiedzieć. No i teraz ta druga ustawa. No właśnie, no to też jakby w interesie koalicji rządu jest, żeby ta ustawa albo została uchwalona, albo w jakiejś postaci została uchwalona. Czyli w interesie tej koalicji jest praca, dalsza praca nad tą ustawą, no i uchwalenie jej w jakiejś formie, no nie wiem, takiej, może trochę innej, może zmienionej, PSL przygotowuje swoje, to trzeba będzie negocjować. Dlatego, że jeżeli by te, powiedzmy, dwie sprawy też były, nie były doprowadzone do końca, no to na pewno będzie to miało oddziaływanie na mobilizację w kolejnych wyborach właśnie wyborców, którzy, dla których te sprawy są ważne, a było ich trochę, tak jak słusznie pan rektor mówi, nie tylko to były osoby młode, ale też na przykład kobiety, które właśnie właściwie po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to, to najbardziej spadło w poparcie PiS-owi, już nie wróciło. Więc jakby mogą się czuć oczywiście te kobiety, nie tylko te osoby, które tak uważały, trochę współtwórcami sukcesu dzisiejszej koalicji, więc moim zdaniem to są super ważne sprawy, ale dla mobilizacji wyborczej, może nie dla samego wyniku głosowania, tylko dla mobilizacji wyborczej, która się przełoży gdzieś tam na wynik oczywiście i na te kilkopunktowe nawet różnice między PO a PiS-em. No i w związku z tym też rząd będzie szukał innych tematów, które będą mogły spowodować właśnie mobilizację wyborczą.
A Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, mówi tak: liczę, że wszyscy przeczytają ustawę wprowadzającą. Wiele zapisów dodatkowych o związkach partnerskich to między innymi alimenty i kwestia prawa do mieszkania. Zapraszam do przeczytania projektu. Jeśli problem jest w szczegółach, siądźmy i rozmawiajmy o szczegółach. Na każde pytanie odpowiem. Chciałabym, żebyśmy przestali rozmawiać na poziomie politycznym, a zaczęli rozmawiać na poziomie merytorycznym i odnosili się do konkretnych zapisów. I tu pytanie, czy dobrze jest, że publiczność, czyli my, oglądamy te zapasy pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym, posłem chociażby Sawickim, czy wicepremierem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, czy też wicemarszałkiem Sejmu Piotrem Zgorzelskim, a panią Katarzyną Kotulą na wpisy, na opinie i tak dalej.
No oczywiście, że prawdopodobnie lepiej by było dla wizerunku koalicji, prawda, żeby tego nie widzieć i żeby to było po prostu, żeby wyszedł z rządu projekt uzgodniony, prawda? Projekt rządowy, jeżeli to ma być projekt w trybie rządowym. Natomiast też musimy pamiętać o tej grze takiej politycznej, tych małych partii politycznych i akurat w projekcie tej ustawy one będą miały swoją rolę, dlatego że dzisiaj z sondaży wynika, że następuje ten naturalny, powolny proces wchłonięcia tych mniejszych partnerów przez dużego, czyli przez Platformę Obywatelską, i one muszą się jakoś wyróżnić. I to jest między innymi, abstrahując od merytoryki, to jest między innymi taki projekt, w którym one się mogą wyróżnić. To znaczy lewica może powiedzieć, wprowadzamy, mamy taki projekt, prawda, patrzcie, realizujemy te postulaty, a Polskie Stronnictwo może powiedzieć, a my tutaj bronimy konstytucji, wartości i tam jeszcze innych różnych sfer. I też dla tych partii to jest korzystne, bo one mówią o sobie, a nie wpisują się tylko w to, co robi cała koalicja, która jest utożsamiana i z Platformą Obywatelską. I premier, który jest z Platformy Koalicji Obywatelskiej, jakby nie może też im trochę zabrać tej narracji właśnie w tej sprawie. W związku z tym one, te partie też trochę chwyciły ten wiatr w żagle, złapały i próbują na tym też temacie no troszkę pokazać, że my też jesteśmy członkami tej koalicji. Mamy różne poglądy, ale jesteśmy członkami tej koalicji. Zobaczcie, nasi wyborcy, bo to o tych naszych chodzi, że my właśnie coś robimy. Tak? Jedni mówią, realizujemy, drudzy mówią, jesteśmy przeciw.
Polityczny aspekt ustawy, projektu ustawy o związkach partnerskich przedstawiał państwu pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, a my, drodzy państwo, po godzinie 21:00 będziemy rozmawiać o migracji.